cudze chwalicie swego nie znacie. Mimo ataku zimy i zasypanych dróg, wędrujemy po naszym regionie, bo możemy sobie na to pozwolić, słuchając radia, mam nadzieję, w ciepłych pomieszczeniach i spokojnie. A gdy ktoś nas słucha w samochodzie, także zachęcam do poznawania naszego regionu, bo ta zima ma swoje atuty. Przykrywa bowiem biały puch to, co brzydkie i porure, to, co paskudne. I wiele miejscowości naszego regionu wygląda znacznie lepiej zimą niż podczas innych pór roku, szczególnie takich, gdy nie ma liści. Bardzo ponuro wyglądał nasz region lat temu, 80 kilka, na początku lat 20. XX wieku, gdy wędrował po nim Wacław Świątkowski i potem opisywał to swoim przewodniku po regionie. Wyglądał ponuro nie z powodu zimy czy braku zimy, akurat Świątkowski wędrował letnią porą, bo robił to pieszo lub na rowerze. Natomiast wyglądał ponuro, bo widać było wszędzie ślady I wojny światowej i potężnych zniszczeń. Jak to wyglądało? Przykro wyglądało, pisał Świątkowski. Przykre wrażenie sprawiły na mnie łomazy leżące nad Zielawą, dopływem Krzny w powiecie bialskim. Cofające się wojska rosyjskie spaliły je doszczętnie, doprowadzając do ostatecznej nędzy zawsze biedną mieścinę. Rynek duży, ulice wyciągnięte, kościół i cerkiew w gruzach. Dzięki swojemu położeniu łomazy zasłynęły w historii XV wieku. Wysunięte na wschód, zostały oderwane od starostwa patrzewskiego i włączone do ekonomii brzeskiej, należącej do Litwy. Ze strony panów polskich powstały protesty. Obrażeni tym Litwini zaczęli grozić zerwaniem Unii, związanej jeszcze słabymi nićmi. Żaden Litwin nie chciał przybyć na Sejm do Parczewa i żaden Polak jechać do Brześcia do pertraktacji. Kazimierz Jagiellończyk, pragnąc zażegnać groźny konflikt, do którego przyłożył rękę, wyznaczył na miejsce pokojowych rad Łomazy jako punkt pograniczny. Zjazd się nie odbył dla braku pomieszczeń. Trzeba było odłożyć obrady, co wpłynęło bardzo uspokajająco na umysły. I mamy tutaj pewien problem, który czasami jest aktualny i do dzisiaj. Owóż ów problem pomieszczeń. Jak wiele miejscowości w naszym regionie mogłoby pełnić większą rolę, rozwinąć się znaczniej na przestrzeni tych ubiegłych wieków, gdyby były odpowiednie pomieszczenia. Przykład? Proszę bardzo. Takim przykładem mogą być Siedlce. Otóż Siedlce były pod koniec XVIII wieku mieściną prywatną, niepowiatową, co prawda znaną z powodu działalności księżnej Aleksandry Ogińskiej na niwie kulturalnej, ale administracyjnie bez żadnego znaczenia. A 20 lat później, na początku wieku XIX, były już miastem wojewódzkim. Z różnego rodzaju administracją, wojewódzką, specjalną i tak dalej, i dzięki temu bardzo się rozwijały. Jak to być mogło? Ano tak to być mogło, że księżna pobudowała tu wiele okazałych obiektów, murowanych, trwałych, i gdy władze, co prawda zaborcze, austriackie, na początku XIX wieku szukały, a nawet pod koniec wieku XVIII, po zaborze, po rozbiorach, szukały miejsca na siedzibę administracji, to nie patrzyły na to, czy miasto jest dawniej powiatowe, czy teraz powiatowe, tylko czy będzie można w nim zakwaterować urzędy urzędników. W Siedlcach okazało się, było można i awansowały. Tak samo być może byłoby z Łomazami, gdyby wtedy w XV wieku były tam pomieszczenia, gdyby się okazało, że jest to świetne miejsce na różnego rodzaju zjazdy. Być może kolejno odbywałyby tam się sądy, sejmiki i miasto by się rozwijało. Możemy tak pogdybać, ale w Łomazach pomieszczeń nie było. Ale większe wrażenie, jeśli chodzi o nędzę od Łomac, wywarł na Świątkowskim Rossosz. Nie ma tu targów, jarmarków, pisał, warsztatów rzemieślniczych, sklepów. Małe, ubogie domki, wzniesione po wojnie, przypominają raczej wieś niż miasto. Pustko świecący rynek można by zamienić na ogród lub pole. Bestialskie metody strategiczne Moskali pozostawiły na wschodzie Podlasia niezatarte ślady. Wszędzie rumowiska, zgliszcza, zwęglone szkielety drzew, wszędzie strząsające nerwami obrazy nieubłaganej wojny. Jak feniks z popiołów dźwigają się do życia miasteczka, wsie, dwory, folwarki. Huragan dziejowy na zawsze zostanie w pamięci ludu. Stale mijam spaleniska, gruzy, wszędzie wre praca nad odbudową. I tu kolejna dygresja. Przypomnę, że Świątkowski pisał to na początku lat 20., a więc po I wojnie światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej. I opisuje straszliwe zniszczenia i spustoszenia. Z perspektywy dzisiejszego badacza, czy nawet laika, który nieco interesuje się historią, największe zniszczenia wywołała oczywiście II wojna światowa. Tymczasem jeśli chodzi o zniszczenia materialne, nieludzkie, czyli o spalone dwory, miasta, miasteczka, to pierwsza wojna światowa spowodowała je chyba jeszcze większe niż ta druga. Mimo że nie było wtedy dywanowych nalotów, samolotów, bombardowań, to ręka ludzka. Najpierw Rosjanie pozostawiali politykę spalonej ziemi, potem Niemcy podczas okupacji, Austriacy zresztą również grabili co się dało, łącznie z blachą z dachów, dzwonami kościelnymi i tak dalej, a potem jeszcze Rosjanie sowieccy w 20 roku przelecieli przez nasz kraj w to i z powrotem. Krótko, bo krótko, ale sporo złego zrobili. Często zapominamy o tych straszliwych stratach, z których w ciągu dwudziestolecia międzywojennego, szczególnie na miasta naszego regionu, podobnie jak i wioski, często się nie odbudowały. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać także dzisiaj, bo niektóre straty z tamtego czasu, sprzed niemal 100 lat, do dzisiaj nie zostały odpracowane, odbudowane, były bowiem tak wielkie. Warto pamiętać, że nie tylko druga wojna światowa, że pierwsza wojna światowa przetoczyła się przez nasz kraj, że ten XX wiek, to jego szczególnie pierwsze 50-lecie było bardzo tragiczne i często porównujemy się do Hiszpanii, Portugalii, Grecji, do tych nieco biedniejszych krajów Unii Europejskiej, że jest tam bogacie i jest tam inaczej, ale przypomnijmy, że z wyjątkiem Grecji to tamte kraje nie przeszły tych wojen, ani jednej, ani drugiej i nie musiały potem z mozołem się odbudowywać, po to tylko, żeby po 20 latach najechali nas znowu Rosjanie i znowu Niemcy i wszystko od nowa.